Dobry wieczór. Dziś powrócimy do wydarzeń sprzed 30 laty. 4 czerwca 1989 roku odbyły się częściowo wolne wybory. Czy słusznie data ta jest uważana przez wielu za symbol wolności? O tym dziś w naszym programie. W studiu gościmy doktora Marka Kietlińskiego, dyrektora Archiwum Państwowego w Białymstoku. Witam serdecznie.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani redaktor.
Zanim zaczniemy naszą rozmowę, posłuchajmy pewnego fragmentu audycji sprzed 30 lat.
Zapamiętaj, lepsze jutro z posłem Putrą.
Kandydat Lecha Wałęsy.
Mieszkańcy pozostałych miast, wsi i gmin województwa białostockiego głosują na Jana Besztę Borowskiego.
Kandydat Lecha Wałęsy.
To był fragment archiwalnej radiowej audycji wyborczej z 1989 roku, prezentowany na naszej antenie w czasie kampanii. Przypomnijmy, panie doktorze, jak doszło do wyborów 4 czerwca. Jak wyglądała umowa między opozycją a ówczesnymi władzami? Bo przecież mówimy częściowo wolne wybory.
Tak, oczywiście wybory 4 czerwca to był pewien finał. Finał, który był przygotowywany przez jakiś czas i praktycznie możemy mówić, że zaczęło się to już pewnie pod koniec roku 1987, kiedy to ekipa generała Jaruzelskiego wpadła na pomysł, żeby zorganizować referendum, które miało pokazać, czy społeczeństwo polskie popiera politykę władzy, czy nie popiera. Oczywiście to referendum władza przegrała. To z jednej strony, a z drugiej strony też, pewnie też część z Państwa pamięta, były to lata niezwykle trudne, jeżeli chodzi o takie życie codzienne. To są przede wszystkim kolejki, kartki, to są po prostu inflacja, to jest w pewien sposób też i marazm. No, ludziom naprawdę bardzo trudno się żyło, tak? I w każdej chwili musiały nastąpić te zmiany. I jest kolejny aspekt, to jest też to, co się stało w Związku Sowieckim, gdzie do władzy właśnie doszedł Michaił Gorbaczow. Rozpoczęła się ta sławna pierestrojka, czyli te reformy, które w końcu i tak doprowadziły do rozpadu Związku Sowieckiego, ale wtedy one były na takim poziomie, że było już wiadomo, że Armia Czerwona nie będzie tutaj zaprowadzała porządku w krajach socjalistycznych, że nie będzie tej interwencji. Więc to wszystko na to się składało. No i później przyszła wiosna 1988 roku, strajk w Stoczni Gdańskiej. Te zdjęcia wymarszu, w którym idzie między innymi i późniejszy premier Tadeusz Mazowiecki, Lech Wałęsa, wielu działaczy, ale pamiętajmy, że byli też tam i bracia Kaczyńscy, gdzie praktycznie wtedy władza najpierw twardo opierała się, później w jakiś sposób doszło do kompromisu, no i później jesień 1988 roku, same rozmowy w partii, rozmowy też z działaczami Solidarności, z Lechem Wałęsą, też włączenie się do tych negocjacji Kościoła, to wszystko powodowało, że po prostu szykowano rozmowy, tak, że miało dojść do rozmów, miało dojść do rozmów pomiędzy władzą a opozycją. No i tutaj oczywiście do dziś w pewien sposób cieniem na okrągłym stole na tych wyborach kładzie się Magdalenka, te zakulisowe rozmowy w różny sposób dzisiaj przedstawiane, to one budzą dzisiaj najwięcej emocji, najwięcej sporów. I myślę, że to będzie jeszcze jakiś czas trwało, zanim tak naprawdę historycy wyjaśnią, o ile uda się tak do końca wyjaśnić, co takiego, jaki kontrakt zawarto też w Magdalence. No i 6 lutego 1989 okrągły stół, wiele ustaleń w podstolikach, w zespołach. Pamiętajmy, że z jednej i z drugiej strony brał tam w tym udział sztab ludzi. Ale co jest najważniejsze dla naszej rozmowy, to, że też tam postanowiono, tak, podzielono też mandaty w przyszłych wyborach. Stwierdzono, że wybory do Sejmu będą częściowo wolne, czyli że 65% zgarnie Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i satelici, czyli Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne i jeszcze inne stowarzyszenia związane z właśnie wtedy z rządem.
Czyli no zagwarantowano sobie większość.
Nie, no tak, zagwarantowano sobie sukces wyborczy wtedy od razu, no bo wiadomo było. Natomiast 35% miała wziąć opozycja. Opozycja protestowała, ale stwierdzono, w końcu dogadano się, że następne już wybory za 4 lata będą to wybory całkowicie wolne. No ale tutaj też Aleksander Kwaśniewski, co było chyba największym zaskoczeniem dla strony rządowej, zaproponował, żeby wybory do Senatu były wolne na zasadach gry wyborczej, wolnych kandydatów, tak? No i co później się okazało, no niesamowitym sukcesem Solidarności opozycji.
Kampania wyborcza była stosunkowo krótka, choć bardzo intensywna, szczególnie ze strony Solidarności, bo chyba, nie wiem, czy PZPR prowadził w ogóle jakąś kampanię wyborczą. Ona po raz pierwszy była w takim dzisiejszym rozumieniu chyba kampanii wyborczej. Były wiece, były spotkania, były koncerty w plenerach, bardzo wiele spotkań po małych miejscowościach. Czym był ten Komitet Obywatelski tak naprawdę, bo tak się nazywał? Kto wchodził w jego skład?
Tak, odpowiadając na pytanie pani, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza prowadziła kampanię wyborczą. W Archiwum Państwowym w Białymstoku są też, jest pełna dokumentacja wydatków, zakupu papieru. Jej kandydaci też spotykali się. To nie tak było, że oni tylko siedli i czekali, mimo że mieli zagwarantowane zwycięstwo. Natomiast była to kampania mało intensywna. Zresztą pamiętajmy, jak wyglądały wybory wcześniejsze. Tak? Te 40 parę lat spowodowały, że partia przyzwyczaiła się, jak to można powiedzieć, do sukcesów wyborczych. Przecież to nie była demokratyczna gra wyborcza, nie prezentowano kandydatów też i wtedy do tych wyborów w czasach komunistycznych też prezentowano, ale było wiadomo, tak, mniej więcej kto tam został ustawiony. Tutaj zderzono się z nową rzeczywistością, ale prowadzono, proszę zobaczyć, w ówczesnych mediach, w gazecie współczesnej, czy też w Kurierze Podlaskim jednak są pewne, tak? Jest prezentacja kandydatów, jest prezentacja też programów kandydatów, chociażby Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czy też Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Strona ta rządowa nie dość, że miała zagwarantowane te 65% głosów, to też miała komfort, miała papier. Pamiętajmy, że to nie było takie proste, że człowiek, tak jak dzisiaj, idzie się do sklepu i kupuje się 20 rys papieru, bo jest potrzeba na coś, tak? Natomiast wtedy to był towar deficytowy i naprawdę na przydziały, z czym się borykał zresztą też i Komitet Obywatelski, tak, żeby drukować swoje materiały wyborcze. Natomiast rzeczywiście bardzo mało czasu miała, zresztą przecież pamiętajmy, Solidarność tak naprawdę dopiero została zarejestrowana w kwietniu 1989 roku, a więc w trakcie tej kampanii wyborczej. Natomiast właśnie 16 kwietnia 1989 roku właśnie tutaj w Białymstoku został powołany Komitet Obywatelski Solidarność Ziemi Białostockiej, na czele którego stanął przywódca białostockiej Solidarności Stanisław Marczuk. Natomiast komitet liczy 82 osoby. Ja z panem Stanisławem Marczukiem rozmawiałem, według jakiego klucza, to było też ciekawe. No on powiedział, że zebrał tych działaczy, którzy działali chociażby w podziemiu z nim, ale była też tam nowa siła, bo ludzie z ruchu Solidarności Młodych, chociażby Krzysztof Paliński czy Robert Tyszkiewicz, ci, którzy właśnie już w biuletynach Solidarności pisali w Naszym Głosie. Byli też i ludzie też i znani w Białymstoku, byli ludzie związani z uczelnią. Tutaj na uczelni na przykład prym wiedli chociażby wtedy doktor Henryk Truciński, doktor Ewa Pankiewicz, to oni wybrali też z uczelni, chociażby takie nazwisko dużego formatu jak profesor Andrzej Paczkowski. Tak samo działo się na Politechnice Białostockiej, na Akademii Medycznej. Ludzie, którzy byli, tak jak można powiedzieć, tym organem ustawodawczym, oni decydowali o programie. Oczywiście też, jeżeli chodzi o wybór kandydatów na posłów czy senatorów, oczywiście tam decydowano w niewielkim gronie. A, i jeszcze warto dodać, wtedy też bardzo mocno uaktywnili się rolnicy. Stworzona została taka Wojewódzka Rada Rolników. Tutaj bardzo, bardzo aktywnym był Jan Beszta-Borowski. On właśnie jeździł po tych wszystkich wsiach, namawiał do działalności i rzeczywiście w Komitecie Obywatelskim byli również rolnicy. Ale z drugiej strony, no sam komitet było to takie ciało, można powiedzieć, które sprawowało funkcję z jednej strony taką ustawodawczą, honorową, ale do roboty trzeba było stworzyć chociażby biuro wyborcze. Na jego czele stanął Jerzy Muszyński, później wieloletni prezes Radia Białystok. Sekretarzem był Jan Kwasowski. Też myślano, w jaki sposób przeprowadzić tę kampanię. Tak? Ireneusz Choroszucha wymyślił taki tytuł dla gazety Dobro Wspólne. To była taka gazeta wyborcza. Ona się zachowała. Na wystawie w archiwum będzie też prezentowana i w oryginale. Tam przedstawiano programy, przedstawiano kandydatów. Na pewno też kampania ogólnopolska miała znaczenie, no bo przecież plakat, przerobiony plakat z filmu W samo południe, gdzie zamiast rewolweru jest kartka wyborcza. Ale z drugiej strony też genialny pomysł. Jeden kandydat na jedno miejsce właśnie z Komitetu Obywatelskiego, czyli nie rozbijało to głosów, nie było konkurowania. I ci ludzie wszyscy praktycznie pojechali do Stoczni Gdańskiej. No, chyba tylko 9 z później wybranych posłów Komitetu Obywatelskiego nie miało zdjęcia z Wałęsą dzisiaj. Dzisiaj te plakaty przetrwały. No, zdjęcie z Wałęsą gwarantowało też przez sukces wyborczy.
Czyli to kandydat, z której strony?
Tak jest,
żeby nie
to było
wątpliwości.
Jasne, to było jasne, to nie było wątpliwości. Tak, Lech Wałęsa i chociażby Jan Beszta-Borowski, Lech Wałęsa i Krzysztof Putra, Lech Wałęsa, profesor Andrzej Stelmachowski, Lech Wałęsa i profesor Andrzej Kaliciński. To były te cztery osoby, które odniosły olbrzymi sukces wyborczy.
W dawnym województwie białostockim, natomiast w suwalskim, Geremek, Wajda.
Tak jest, to były trzy województwa: białostockie, suwalskie i łomżyńskie. I w każdym z tych województw oczywiście startowali inni kandydaci.
Jakie zainteresowanie ze strony władz ISB budzili kandydaci Solidarności? No bo to, że się dogadano, to, że było podpisane porozumienia, to przecież nie znaczy, że SB nagle przestała działać.
Nie, no SB przestała działać dopiero praktycznie w rok po wyborach kontraktowych, bo została rozwiązana dopiero formację 10 maja 1990 roku, więc partia, rząd miał służbę bezpieczeństwa. Trzeba podkreślić, tak jak rozmawiałam z wieloma ludźmi, którzy brali bezpośredni udział, tak, w tamtych wyborach. Byli bardzo blisko, tworzyli Komitet Obywatelski, tworzyli biuro. To trzeba tu zaznaczyć, że na pewno fizycznie nie przeszkadzano, nie straszono, nie wzywano na rozmowy, tak jak pewnie byłoby to wcześniej. Tutaj nie było widać tak naprawdę oficjalnie Służby Bezpieczeństwa. Natomiast no, trzeba stwierdzić, że Służba Bezpieczeństwa jednak czuwała nad tymi wyborami. Problemem tego odtworzenia tego obrazu na Białostoczyźnie, tutaj w województwie białostockim, jest to, że praktycznie w Białostockim Instytucie Pamięci Narodowej praktycznie nie ma dokumentów. One zostały zniszczone. Natomiast no, są z innych regionów, tak? Jest chociażby są dokumenty z ówczesnego województwa suwalskiego, gdzie Służba Bezpieczeństwa od razu założyła sprawę obiektową, jak było wiadomo, że będą wybory, sprawę obiektową, parlament. I przede wszystkim, jakie były zadania? Zresztą te dyrektywy szły z Warszawy, żeby po prostu zbierać informacje, żeby chodzić na zebrania, jeżeli uda się gdzieś manipulować tymi zebraniami. Ja mówię o zebraniach, gdzie tak prezentowali się kandydaci Komitetu Obywatelskiego. A później to było tak, że chyba w maju 1989 roku z Warszawy przyszła dyrektywa, żeby zbierać haki też, tak, żeby zobaczyć, jakie słabości są po stronie tych kandydatów, tak, żeby po prostu mieć ewentualnie, no, jak to się mówi, coś na takiego kandydata. Rzeczywiście ta działalność operacyjna była prowadzona. Jednak w jakiś sposób też opozycji nie traktowano na równo, bo pamiętajmy, że z jednej strony są ci, którzy rozmawiali przy okrągłym stole, tak, ale są też te odłamy opozycji. No w Białymstoku nie była silna, słaba była chociażby Solidarność Walcząca, ale jest znowu z drugiej strony Konfederacja Polski Niepodległej, która wystawiła kandydaturę pani Stanisławy Korolkiewicz tu w okręgu 9 jako kandydatki do Sejmu. W materiałach, które są też w Archiwum Państwowym w Białymstoku, w aktach Wojewódzkiego Komitetu Obrony, znalazłem takie też sprawozdania albo takie dyrektywy, w którym na przykład komendant Milicji Obywatelskiej tutaj na terenie Białegostoku stwierdza wprost, wiec, który urządza Komitet Obywatelski Ziemi Białostockiej, należy chronić, nie przeszkadzać, natomiast utrudniać organizowanie wieców czy spotkań kandydatki Konfederacji Polski Niepodległej. A z trzeciej strony Polska Partia Socjalistyczna, Rewolucja Demokratyczna w ogóle, tak? Są ludzie, którzy też wywodzą się z tych odłamów solidarnościowych, w ogóle bojkotują te wybory.
Chciałam zapytać o sprawę prawosławnych i mniejszości narodowych, bo tutaj podczas wyborów w czerwcu 89 musiał być ten temat podjęty. Warszawie zależało, mówię Warszawie, o Centrali Solidarności. Chciano, żeby na liście wyborczej w Białostockiem był reprezentant mniejszości narodowej. Ostatecznie jak to wyszło?
Tak, pani redaktor, słusznie pani zauważyła, że w centrali bardzo zależało. Zresztą przecież tam działała przy Komitecie Obywatelskim, działała Komisja do Spraw Mniejszości Narodowych. Ja myślę, że też takim symbolem, jaką wagę przywiązywano do tego, żeby jednak mniejszości poparły to co się dzieje, tą całą koncepcję Komitetu Obywatelskiego, to było to, że przecież wydrukowano odezwy Lecha Wałęsy do mniejszości. Ja widziałem w języku białoruskim i w języku litewskim. Nie wiem, czy była wydrukowana w języku też ukraińskim, ale pewnie tak i była kolportowana, czyli tu przywiązywano do tego dużą wagę. Jeżeli chodzi o województwo białostockie, to szczególnie, dlatego że po prostu tutaj chciano, żeby inteligencja białoruska, Białorusini poparli chociażby Komitet Obywatelski. I rzeczywiście, co jest ciekawe, w lutym 1989 roku powstał klub białoruski, w którym znalazła się białoruska inteligencja, która kontestowała władzę. Znaleźli się studenci z Niezależnego Zrzeszenia Studentów Białoruskich. I rzeczywiście tutaj próbowano rozmawiać. Szczególną rolę, z tego jak się czyta, przywiązywał też do tych spraw Jacek Kuroń. On tutaj przysłał sekretarza komisji Grzegorza Kostrzewę i on zaproponował pewną rzecz, która myślę, że w pewien sposób była szokiem tutaj dla działaczy Solidarności, bo zaproponował, żeby jeden mandat tutaj z tych dwóch, tak, poselski oddać przedstawicielowi mniejszości białoruskiej. Ja zawsze też się zastanawiałem, no jeżeli były dwa mandaty i były taki opór, dlaczego też później ktoś nie wpadł na pomysł, albo żeby ten mandat tutaj dla tego województwa dorzucić, tak? To może by była ciekawsza sytuacja. No i tutaj rzeczywiście wchodził tutaj do gry Eugeniusz Mironowicz. Rozmowy były ciężkie, bo następnie do Białegostoku przybył też i Michał Klinger, teolog prawosławny, też polityk, który właśnie lansował kandydaturę Eugeniusza Mironowicza.
Czyli pana zdaniem takie siłowe z góry narzucenie, oddanie mandatu kandydatowi mniejszości musiało być z góry skazane na niepowodzenie, no bo to były tylko dwa mandaty poselskie na całe województwo, że próbą rozwiązania tego, pogodzenia wszystkich interesów mógł być trzeci mandat.
Dlaczego rozmowy były takie ciężkie? Dlatego, że tutaj bardzo, bardzo aktywnie działał Jan Besztaborowski, który również tak był kandydatem do Sejmu. No i tutaj nie potrafiono, tak? Nie potrafiono zrezygnować. Tak się stało, że powstał Komitet Wyborczy Białorusinów, który po prostu wystawił kandydatury Eugeniusza Mironowicza na posła, natomiast Sokrata Janowicza na senatora.
A jaka była frekwencja? Czy faktycznie był to taki ogólnonarodowy zryw? Mówimy tutaj o entuzjazmie.
Rzeczywiście z jednej strony był ten entuzjazm, który autentycznie, no sam pamiętam, tak? I autentycznie, ale i dzisiaj jak się rozmawia, to wszyscy mówią o tym wielkim entuzjazmie.
Pamiętamy, a jednak...
Pamiętamy, a jednak nie przełożyło się to na frekwencję wyborczą. 62% to nie było to, o czym wszyscy mówili. Tak przewidywano, że pójdzie zdecydowanie więcej ludzi w granicach 80-90%. Może jesteśmy takim narodem, że za bardzo na te wybory nie lubimy chodzić, bo cała historia już później po wyborach kontraktowych i w czasie wolnych wyborów czy wyborów samorządowych, to i tak nigdy nie powtórzyliśmy tego wyniku z 89 roku. Może było to też odreagowanie tego, co się działo do tej pory, że trzeba było chodzić na te wybory. Rzeczywiście ludzie masowo chodzili. A może był też taki powód, że niektórzy stwierdzili, że i tak to wszystko jest już załatwione, tak, i może nie warto iść. Druga tura to w ogóle totalna porażka, to jest 25%. Pamiętajmy, że 4 czerwca praktycznie wybrani zostali tylko kandydaci lansowani przez Komitet Obywatelski Ziemi Białostockiej. I tutaj posłami zostali Jan Beszta-Borowski z okręgu numer 10, z okręgu numer 9 Krzysztof Putra, nieżyjący już poseł, tak, zginął w katastrofie 10 kwietnia polskiego samolotu pod Smoleńskiem. Andrzej Stelmachowski, który zmarł w roku 2009 i Andrzej Kaliciński, który zmarł w roku 2002, więc druga tura to byli wybierani ci kandydaci, którzy mieli praktycznie zapewnione mandaty. Tak.
No właśnie, to była niewiarygodna sprawa, ta druga tura. Między pierwszą a drugą turą wydarzyły się rzeczy z dzisiejszego punktu widzenia niewiarygodne. W tym czasie, w ciągu tych 2 tygodni, zmieniono ordynację wyborczą po to, żeby przepchnąć tylko rządowych kandydatów.
To znaczy...
Bo ludzie masowo wykreślali ich.
Tak naprawdę Solidarność była w szoku. W szoku tej wygranej, bo takiej wygranej się nie spodziewano w żaden sposób. Więcej przecież jak się dzisiaj z nimi rozmawia, to niektórzy spodziewali się, nawet pół żartem, pół serio mówią, że mieli już przygotowane piżamy i szczoteczki do zębów, że kiedy strona rządowa poniesie porażkę, no to wprowadzony zostanie stan wyjątkowy, a oni znowu ponownie zostaną niektórzy z nich internowani. Bali się wygranej. A po drugie też nie było scenariuszy, co zrobić z taką wygraną. Pamiętajmy, że sukces też może oszołamiać i rzeczywiście tak się to stało, więc ale była ta kolejna strona, tak, co zrobić, żeby władza zgodziła się na ten sukces. Więc trzeba było, tak jak pani redaktor mówi, błyskawicznie zmienić ordynację wyborczą. No władza też przeżyła szok, jak zobaczyła w drugiej turze, jaka była frekwencja, tak, bo jeżeli ona nie przekroczyła 30%, gdzie było właśnie głosowanie
tylko na kandydatów
władzy, no to myślę, że to był kolejny szok. I ten szok przegranej widać we wszystkich dokumentach partyjnych później wytworzonych, gdzie rzeczywiście dochodzi do bardzo mocnych kłótni, dlaczego tak się stało, gdzie wielu działaczy regionalnych stwierdziło, że oni już wcześniej krytykowali, że ekipa Jaruzelskiego w żaden sposób nie powinna była wchodzić w rozmowy właśnie z przedstawicielami Solidarności, Komitetu Obywatelskiego. Myślę, że te wolne wybory do Senatu o wszystkim zadecydowały.
Dziękuję serdecznie. Dzisiaj próbowaliśmy z panem doktorem Markiem Kietlińskim, dyrektorem Archiwum Państwowego w Białymstoku, rozmawiać o tym, czy data 4 czerwca słusznie jest uważana przez wielu za symbol wolności. Odpowiedź na to pytanie, mam nadzieję, po naszym programie będzie łatwiejsza. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.